Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział piąty. Ukraina. Po raz czwarty w tym roku byliśmy tym razem na Ukrainie, od 14 września do 14 października 1991 roku. Z Równego, furgonetką dojechałem do Nowogrodu Wołyńskiego, skąd bez trudu przyjechałem autobusem do Żytomierza. W zborze baptystów służyłem Słowem Bożym w sobotę i niedzielę wieczór. Kwaterowałem u rodziny, która rok temu przyjęła chrzest. Już wcześniej zwrócili oni moją uwagę dociekliwymi pytaniami, jakie zadawali prezbiterowi. Dałem im wówczas pierwszy tom, ale są tak pochłonięci czytaniem Biblii, że do czasu odłożyli na stronę czytanie do niej komentarzy. Gdy się u nich zjawiłem, powiedzieli, że przed dwoma dniami rozmawiali z sobą, że na ich pytania nie otrzymują odpowiedzi, ale doszli do wniosku, że gdyby się pojawił Julian, to na pewno dałby właściwe wytłumaczenie. Podobnie było i w innych miejscowościach, w których byłem również oczekiwanym gościem. Spotkałem się również z tamtejszymi Polakami, dostarczając im pierwszy tom w języku polskim. Uprzednio otrzymali już polskie traktaty i alije. Tym razem miałem zaproszenie z szacht koło Rostowa, musiałem więc po drodze niezbyt długo się zatrzymywać, by w końcu zameldować się w tamtejszym OWiR-ze. Postanowiłem więc po drodze wstępować tylko do tych miejscowości, w których w czasie ubiegłych wizyt pozostawiłem literaturę, by sprawdzić, jaki wywarła skutek, oraz w razie potrzeby służyć wyjaśnieniami i dostarczyć nową. W Białej Cerkwi oprócz Lidii spotkałem się tylko z jednym małżeństwem. Brat ten z mocą powiedział, że w Biblii jest jasno napisane o piekle z wiecznymi mękami. Nie był jednak w stanie wyjaśnić, w jaki sposób niematerialnym duszom można pościnać literalne głowy, Objawienie rozdział 6 werset 9, że są one w stanie płakać i zgrzytać zębami, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 30 i 41. Oraz jak takie instytucje jak bestia z fałszywym prorokiem będą również męczone w ogniu i siarce, Objawienie rozdział 14 wersety od 9 do 11, rozdział 20 werset 10, a przecież jeziorem ognistym jest wtóra śmierć, Objawienie rozdział 20 werset 14. W Kijowie nie uzyskałem kontaktu przez telefon. A w tak dużym mieście trzeba mieć wiele czasu, by dotrzeć do adresatów. Pojechałem więc za Kijów do Browarów, do syna Łemka z Wapiennicy z województwa krakowskiego, który pełni tam funkcję prezbitera, dokształcając się w teologicznym seminarium baptystycznym w Kijowie. Wspólnie z nim sprawdziliśmy, co oni podają na temat pastora Russella. Z pozoru wszystko, co piszą, wygląda naprawdę. Ale jak jest w rzeczywistości, niech posłuży ten przykład. Informują, jakoby Russell uczył, że Jezus odkupił tylko jednego Adama, i nie rozwijają przy tym wyjaśnionej przez niego boskiej filozofii odkupienia w Adamie całej jego rodziny, ani wynikającej z tego faktu sposobności w drodze procesu wybawienia wszystkich od wyrokowej śmierci Adamowej, Rzymian rozdział 5 wersety od 15 do 19, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22. Półprawdami tego pokroju szatan osiąga lepsze rezultaty, jak za pomocą samego błędu. Do pozycji poświęconej świadkom włączyli opis o iglinowcach zwących się w Rosji jehowistami. Ruch ten nie miał nigdy żadnego związku z badaczami Pisma Świętego, ani też ze świadkami, oprócz sekciarskiego użycia nazwy imienia Bożego. Założył go sztabskapitan armii carskiej Ilin. Trudno tu mówić o jakichkolwiek założeniach doktrynalnych. Jest to raczej mieszanina różnych pojęć zabarwionych spirytyzmem. Łączenie więc ilinowców ze świadkami jest zwykłą nieuczciwością, a czynią to ci, którzy drugich mają uczyć, jakie wzorce moralne winni oni prezentować przed słuchaczami. Po nocnej podróży dotarłem do Zaporoża. Niestety, rodzina, do której jechałem, wyjechała dość daleko kopać ziemniaki, nie miałem wyboru. Udałem się zatem do innej, gdzie przydarzył mi się jedyny w mych dotychczasowych podróżach przypadek. Uznano mnie za heretyka i poproszono, bym już więcej ich nie odwiedzał. Tytusa, rozdział 3, werset 10. Nastąpiło to po dość długiej wymianie zdań, a skoncentrowało się na tym, czy człowiek umiera czy nie. Mój adwersarz stanowczo twierdził, że nie umiera, a ja, że z boskiego wyroku umiera. Powiedziałem mu wówczas, że wyznaje on i podtrzymuje pierwsze kłamstwo szatana, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, że człowiek żyje w krainie duchów podobny aniołom, pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 wersety 4 i 5. Po tym incydencie odechciało mi się odwiedzać tamtejszych baptystów. Pojechałem zatem do Krasnoarmijska oblasti Doniecka. Pan wynagrodził mi tam pobyt chrześcijańską społecznością. Wiele było rozmów na tematy biblijne, odwiedziłem kilka rodzin, którym zostawiłem ulotki, traktaty i tom rosyjski. Kopię 16 tomu, którą tam zostawiłem, zabrał ze sobą do USA tamtejszy emigrant. Następnym etapem była Makijewka, bliźniacze miasto Doniecka o blisko milionowej populacji. Zatrzymałem się w rodzinie odnalezionego uprzednio Żyda lubelskiego. W niedzielę rano byłem na weselu córki byłego prezbitera, który zna język polski. Dało mi to okazję wręczenia mu po jednym egzemplarzu wszystkich posiadanych traktatów. Wieczorem mu służyłem w większym zborze na temat powrotu Żydów do Izraela. W zborze tym diakonem jest Niemiec, mennonita, który miał już trzeci tom Alii niemieckiej, a dałem mu jeszcze mannę w tym języku. Do szacht przyjechałem z ponad 10-dniowym opóźnieniem, ale w Owirze nie wniesiono z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Przez mych gospodarzy zostałem bardzo gościnnie przyjęty. Byli oni już u nas w Lublinie wraz z jedną rodziną, stąd czułem się tam jak u siebie. Musiałem jednak zważać na to, że byli zajęci remontem domu i w tym celu przyjechał z Kazachstanu ich ojciec. Miałem okazję dowiedzieć się o sytuacji w Kazachstanie, nagrywając ważniejsze fragmenty na kasetę magnetofonową. W zebraniu tygodniowym miałem wykład na temat Izraela. Po zakończeniu, na życzenie zebranych, opowiedziałem o naszej nielegalnej pracy dla IWZSRR, w tym dla oddzielonych baptystów oraz ich drukarni, a także o łączących nas związkach z misją Friedenstimme. W kręgu tzw. inicjatywników, oddzielonych lub nierejestrowanych baptystów, zbór w szachtach przez wzgląd na więźnia sumienia, zmarłego Baturina, zajmuje jedno z przednich pozycji w ZSRR. Ogólnie mówiąc, obecnie ten kierunek baptyzmu staje się bardziej konserwatywny i sekciarski. Usługa w tym zborze, którą już w czasie mego tam pobytu określono, że odkąd ten dom modlitwy istnieje, nikt nie głosił takiej nauki, będzie dla nich swego rodzaju doświadczeniem. Muszą sobie jakoś wytłumaczyć, że antytrynitarze przez lata udzielali znaczącej pomocy trynitarzom. Ten fakt będzie ich zmuszał do myślenia. Poznałem tam także siostrę Kozaczuk, rodem z okolic Dubna, która okazała mi dużo serca. Ma ona brata w Dreźnie, który był lektorem komunistycznym w DDR, a teraz doszedł do przekonania, że uczył kłamstwa. Moi gospodarze zawieźli mnie swoim samochodem do Rostowa, co ułatwiło dotarcie do diakona zboru Jury Własowa, którego zapoznałem w Olesinie pod Warszawą. Nauczył się on języka polskiego i prowadzi korespondencję po polsku. Zostawiłem mu traktaty, drugi tom Alii, oraz pierwszy tom w języku rosyjskim. Spóźniłem się o kilka dni na święto poświęcone Biblii. Odbywały się tam różnego rodzaju imprezy, w tym z udziałem gości zagranicznych. Jura niedawno wrócił z wyprawy misyjnej na dalekiej Syberii. Organizował ją Josif Bondarenko z Rygi. W tym celu zgromadził misjonarzy z wielu krajów zachodnich, wywodzących się z różnych denominacji. Jak zdołałem rozszyfrować, miało to charakter bardziej reklamowy jak duchowy. A znając od kulis Josifa, więcej korzyści odniosły misje w to zaangażowane, jak biedni Sybiracy. Ich biedę i sposób bytowania poznają lepiej ludzie zachodu z filmów kręconych przez misjonarzy, co nie pozostanie bez wpływu na zwiększenie ofiarności na rzecz misji. Sytuacja religijna tamtejszej ludności jest wręcz tragiczna. Szerzy się tam spirytyzm, wróżbiarstwo, kołduny, pogłębiające jeszcze bardziej degradację moralną i religijną ludności. Do najbliższej cerkwi prawosławnej muszą oni niekiedy jechać 800 kilometrów. Ludzie ci w ogóle nie słyszeli o Bogu, choć misjonarze z nominalnych kościołów i świadkowie przechwalają się, że docierają do każdego człowieka na kuli ziemskiej. Misjonarze odjechali, a ludność pozostała ze swym ubóstwem. Nie ma nadziei, aby w tym złym świecie otrzymali konkretną pociechę religijną. Nastąpi to bezsprzecznie w okresie rządów Chrystusa w Jego Królestwie na ziemi. Długo tej nocy rozmawialiśmy z gospodarzem na różne tematy biblijne. Sądzę, że zadzierzgnięte więzy będą się z czasem jeszcze bardziej zacieśniać. W drodze powrotnej z szacht pojechałem do Gorłowki, dużego ośrodka górniczego, która podobnie jak i inne tamtejsze miasta przeważnie o wiejskiej zabudowie, są rozrzucone w promieniu 30 kilometrów. Mamy tam wiele adresów, ponieważ wysyłaliśmy pocztą książki, a także przekazywaliśmy do Niemiec ich listy, na skutek czego otrzymywali oni dużo literatury. Postanowiłem odwiedzić rodzinę Bryndzów, rodziców Wzięcia Czornych z Bielc. Po różnych perypetiach, które pojmie tylko ten, kto kogoś szukał w sowieckich miastach, odnalazłem nareszcie ten dom. Do godziny 3 rano trwała między nami wymiana poglądów, a resztę kończyliśmy już przed południem. Ich wspomnienia z pobytu na zesłaniu w Sybirze nagrałem na kasecie. Chociaż nie uzgodniliśmy stanowisk w kwestiach wiary, to ludzie ci przypadli mi do serca, chyba z wzajemnością, ze względu na prawość ich charakterów. W służbie organizacji świadków oddali siebie i wszystko, czym rozporządzają. Czynią to ze ślepą naiwnością, przypisując wszelkie mankamenty poszczególnym członkom, a nie brooklińskiemu kierownictwu. Do dzisiejszego dnia nie mogę pojąć, w jaki sposób nie tylko szeregowi świadkowie, ale i ludzie z innych denominacji przyjmują i głoszą potworne błędy, zniesławiające boski charakter. Poprzez swe nauki, że wszyscy, którzy nie przyjmują głoszonych im treści, znajdą się bądź w mękach piekielnych, lub zostaną unicestwieni w walce Armagedonu, prezentują ludziom wizerunek Boga okrutnego, pozbawionego miłości. Ludzie ci z zimną krwią gotowi są zgodzić się na unicestwienie miliardów istot, z których wielu są lepszymi od nich samych, tylko dlatego, że ośmielają się wątpić i odrzucać nauki współczesnych Jonaszy, oczekujących na zagładę teraźniejszej Niniwy. Jonasza rozdział 4 wersety od 2 do 11. W tego rodzaju nauczaniu eksponuje się ludzi głoszących zagładę jak Noego, Lota, świadków i tym podobne, a tym sposobem zbawcza rola Jezusa redukowana jest do minimum. 2 Tymoteusza rozdział 5 werset 5. Kolejnym etapem mojej podróży był Donieck. Gościłem u Budareckich, diakona największego zboru w tym mieście, z pochodzenia Polaka. Już kilkakrotnie służyłem w zborze, dostarczając przy okazji polskie traktaty i pierwszy tom w polskim i rosyjskim języku. Wielka szkoda, że nie zastałem prezbitera, który wyjechał do Finlandii. Gościliśmy go już w Polsce. Jest to pobożny i otwarty chrześcijanin. Prowadziłem więc rozmowy ze wspomnianym diakonem, którego z dziećmi mamy nadzieję gościć w Polsce. W sobotę wieczorem usłużyłem w zborze, jak i w innych miejscach na temat Izraela, zachęcając do przynaglania Żydów do wyjazdu z ZSRR. Wzbudziło to zainteresowanie u wielu osób, szczególnie młodych, którzy niedawno przyjęli chrzest. Inne osoby prosiły, aby im podać miejsce cytowanych wersetów biblijnych. Po całonocnej podróży pociągiem, w niedzielę rano znalazłem się w Simferopolu na Krymie. Nie odwiedzając tam nikogo z licznych znajomych, pojechałem trolejbusem do Jałty. Trafiłem jeszcze na pół godziny przed zakończeniem zebrania, co dało mi możliwość skontaktowania się z niektórymi osobami. W przerwie między wieczornym zebraniem odwiedziłem dwie wdowy. U jednej z nich spotkałem jej synową z wnuczką, które mieszkają na Magadanie, najodleglejszej części ZSRR. Uprzednio, poruszony do głębi głoszeniem ludziom strachów piekielnych lub armagedonowych zamiast Ewangelii, poddałem ostrej krytyce tego rodzaju pseudoewangelię, wskazując na sposobność zbawienia w Jezusie od przekleństwa śmierci Adamowej każdego człowieka. Okazało się, że dwie kobiety mają w domu alkoholika, a przedstawiona przeze mnie wersja Ewangelii i takim biednym ludziom daje szansę uwolnienia od tej choroby. Jego matka powiedziała, że po raz pierwszy w życiu usłyszy taką naukę i obiecała napisać do Polski. Podzieliłem się z nimi ulotkami, w tym o restytucji. Swój pobyt w Jałcie wykorzystałem na rozmowy z kilkoma osobami zainteresowanymi głębiej Biblią. Żałować należy, że nie zastałem w Jałcie lekarza Izraelity, u którego zostawiłem 12 tom pod tytułem Biblia. Z Simferopola wyjechałem autobusem do Chersona, dokąd przybyłem przed godziną 23. Na przystanku po drodze sprzedający owoce mężczyzna rodem z Brześcia opowiadał, że ukazuje mu się Matka Boska i inni zza światów. Dałem mu Nowy Testament i ostrzegłem przed spirytyzmem i kontaktowaniem się z demonami. W trakcie, gdy kierowcy doradzali mi gdzie lepiej wysiąść, jedna pasażerka jadąca w tym samym kierunku, co ja, okazała się aniołem posłanym od Pana. W taki sposób wraz z nią zajechaliśmy taksówką pod sam dom, zamieszkały przez rodzinę Sergieja nawróconego Zeka, o którym pisałem w poprzednim sprawozdaniu. Następnego dnia odwiedziliśmy kantora miejscowej synagogi, z którym zapoznałem się wcześniej w Simferopolu. Jego rodzice pochodzili z Polski, jak i wielu Żydów, z którymi spotkaliśmy się w ZSRR. Mając 92 lata aktywnie służy śpiewem, oraz administruje odzyskaną synagogę. Nagrałem jego ciekawe opowiadania i śpiew w języku jidysz. Wieczorem uczestniczyłem u nierejestrowanych baptystów w tak zwanym rozbiorze słowa, w trakcie którego wynikły problemy związane z chrztem. Zadawałem im wiele pytań w rodzaju znaczenia chrztu w śmierć Chrystusa, czy będą zbawieni ci, którzy bądź obecnie, lub w ubiegłych wiekach praktykowali tylko chrzest niemowląt. Okazało się, że zbawionymi będą tylko ci, którzy praktykują chrzest dorosłych. Nie mają jednak takich szans prawosławni i inni, ponieważ uprawiają kult bałwanów. Od tej strony, zaiste jest to żałosna Ewangelia. Następnego dnia rano, wodolotem po Dnieprze, pojechałem do Odessy. Na przedzie statku usiedli obok mnie, nie wiedząc jedni o drugich, studentka medycyny z Krakowa i kombatant z Legnicy. To nieoczekiwane spotkanie sprawiło nam wszystkim radość. Jak zwykle za granicą Polacy wzajemnie sobie pomagają i udzielają cennych rad. Tak było i tym razem. W Odessie, jak zawsze przyjęła mnie rodzina Sidaków, u której w latach 70. w drodze do Lachowicza, wioząc maszynę do pisania, po raz pierwszy znalazła się Helena. Gospodarz jest poważnym studentem Biblii. Niewiele miał wolnego czasu, ale każdą chwilę spożytkowaliśmy na rozbiór Słowa Bożego. Skarżył się do mnie, że nie ma z kim na te tematy rozmawiać. Nawet jego brat, który jest prezbiterem zboru, bardziej zainteresowany jest jego liczebnym wzrostem, jak naukami. Następny dzień na pożytecznych rozmowach spędziłem u polskiej wierzącej rodziny Cichockich w Fontance koło Odessy. Nie posługują się oni już polskim językiem, ale zachowują poczucie wspólnoty narodowej. W Fontance, podobnie jak w innych miejscowościach, są pomniki, a na nich wyryte nazwiska poległych żołnierzy. 1/3 poległych z Fontanki to Polacy. Z powodu blokady linii kolejowej w Mołdawii przez tamtejszych Rosjan walczących o autonomię, planowałem jechać do Czerniowic inną drogą. Z trudem zdobyłem bilet w przedsprzedaży. Okazało się jednak, że trasa ta została tego dnia odblokowana, pojechałem więc przez Kiszyniów. W połowie drogi zwróciłem bilet i wysiadłem w Bielcach, by w sobotę o północy być gościem rodziny Lechowiczów. W niedzielę usłużyłem zborowi wykładem z drugiego listu Piotra rozdziału 1 wersetów od 5 do 10, a po zebraniu miałem społeczność z wierzącymi. W poniedziałek, na trasie do Czerniowic wstąpiłem do Jedyniec, by dowiedzieć się o losie dwóch synów Griszy, którzy z rodzinami wyjechali do Izraela. Na krótko przed wyjazdem dałem im adresy do Beznera w Izraelu. Dzięki temu nawiązali już z nim kontakt. W Czerniowcach byłem 2 doby, lecz nie miałem okazji być w Dobrniwcach. Cały dzień zabiegałem, by kupić bilet do Polski. Pomimo, że z tego miasta odchodzi pociąg do Przemyśla, rzekomo do 15 grudnia miejsca miały być już wykupione. Oszukany przez Inturist, we Lwowie w swoistej przepychance jeszcze raz musiałem przez kilka godzin stać z zaprawionymi do takich sytuacji tamtejszymi ludźmi. Jako ostatniemu zakompasirowano mi bilet, bez wskazania numeru miejsca i wagonu, co z góry uniemożliwiało mi przebicie się przez tłum pasażerów napierających na konduktorkę. A jak wsiadłem do wagonu z tymi najbardziej formalnymi biletami, to aż wstyd pisać. Po prostu opierając się na nitach, piąłem się po ścianie wagonu i zostałem wciągnięty przez okno drugich drzwi do środka. Większość biletów na pociągi zagraniczne wykupuje mafia, a ona jest wszechobecna. Za 400 rubli lub 20 dolarów można u nich kupić bilet czy to w Odessie, Lwowie, czy gdzie indziej. Już dość dawno nie miałem sposobności zatrzymać się we Lwowie i to aż na 4 dni. W zebraniu tygodniowym usłużyłem na temat rozwoju podobieństwa Chrystusowego. W sobotę spotkałem braci Rylów z Wrocławia, na zebraniu z udziałem licznych gości z Tarnopola i innych. Wspólnie z nimi usłużyłem w niedzielę o spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem. Przez dwa wieczory wraz z dwoma młodzieńcami poszukującymi prawdy zastanawialiśmy się nad różnymi doktrynami, w tym też na szukaniu odpowiedzi Jezusa w trzech Ewangeliach na zadane przez uczniów cztery pytania. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 3, Ewangelia Marka rozdział 13 werset 2. Zbór tamtejszy dysponuje kompletnym zestawem sprzętu, jak komputer Commodore 128, stacja dysków, drukarka LN10, samopisząca maszyna elektroniczna służąca również za drukarkę, stosowne instrukcje i oprogramowanie w dwóch językach, przystosowane do prac poligraficznych. Uruchomienie tego sprzętu może przyczynić się do usunięcia przeszkód w przygotowywaniu składu książek na język ukraiński i rosyjski. Stworzyło też swoistego rodzaju okazję dla niektórych do zaangażowania się w tym dziele, lub popełnienia kolejnych grzechów zaniechania. Jest to bardzo delikatna materia, stąd tym subtelniejszą staje się próba. Oby sprzęt ten został wykorzystany na chwałę Bożą i pożytek tamtejszego ludu Bożego. Chociaż osobiście tego nie doświadczałem, ale z wiarygodnych źródeł dowiedziałem się o panującym antagonizmie między dwiema grupami religijnymi, wywodzącymi się z jednego pnia. Jedna z nich jest mniej aktywna w pracy misjonarskiej, ale za to bardziej czynna w zawłaszczaniu już pozyskanych do prawdy osób, a nawet zborów. Szczególnie ostro uwidacznia się to w okolicach Berezna. W 1966 roku tamtejszych wierzących odnalazły dwie kobiety z Lubelskiego. Przez kolejne lata wszelką pomoc duchową oraz w literaturze udzielało im środowisko lubelskie. W tym też czasie braterstwo to wzrosło liczebnie oraz duchowo, darząc szacunkiem i otwierając swe domy i zbór dla wszystkich miłujących Boga. Gdy dojazdy z zewnątrz w te okolice przestały być niebezpieczne, gdy staniała odwaga, zjawili się u nich właściciele, którzy w partyzancki sposób rozpoczęli wojnę podjazdową nie w duchu poszanowania prawdy i jej zasad, ale bazując na cielesności ludzkiej sianie różnych błędów. To spowodowało, że zaistniały tam rozterki między braćmi. Takie bowiem są osiągnięcia sekciarzy, za pomocą których szatanowi przychodziło łatwo zburzyć pokój między ludem Bożym, co w sposób wyraźny wyjaśnia Psalm 120 wersety 6 i 7. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą pokoju. Gdy ja mówię o pokoju, tamci prą do wojny. Aby zneutralizować i choć po części zmienić ten niezdrowy klimat, goście z Kanady w czasie ich pobytu w 1991 roku na Ukrainie, czynili co mogli. Czy ich wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem, okaże najbliższa przyszłość. Nie do pomyślenia bowiem jest jakakolwiek współpraca w świadczeniu Ewangelii światu, bez uprzedniego pozbycia się ducha sekciarskiego, który przecież prowadzi nie do pozyskania, ale zatracania dusz ludzkich. Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 9. W drodze powrotnej z mych licznych podróży do ZSRR doznawałem wszystkich możliwych przyjemności z tym związanych. W porównaniu do tłoczących się przed kasami ludźmi z tobołami, byłem zawsze w lepszej sytuacji. Aby dać miejsce sprawom duchowym, muszę odmówić sobie opisywania warunków, w jakich żyją ludzie radzieccy, i o panującej tam trudnej do wytrzymania dla nas atmosferze i korupcji. W miarę zbliżania się do polskiej granicy, Gdy uzmysłowiłem sobie to, co widziałem choćby tylko na stacjach kolejowych i autobusowych, nie mogłem w pełni pojąć, jak to się stało, że znajdując się w przeróżnych, nieraz krytycznych sytuacjach, opatrzność boska zawsze dawała mi najlepsze rozwiązania, dzięki którym bez specjalnych trudności mogłem się przemieszczać z jednej do drugiej miejscowości. Zawsze miałem dach nad głową i wyżywienie. Nie potrzebowałem wyciągać do kogokolwiek ręki po wsparcie finansowe, bo z łaski Bożej byłem w stanie z własnej kieszeni pokryć wszystkie wydatki. Bez przesady mogę za uczniami Jezusa powiedzieć, że niczego mi nie brakowało. Odwrotnie, zaświadczyć, że otrzymałem 100 razy więcej w tym czasie domów i braci. Ewangelia Marka, rozdział 10, werset 30, i innych przywilejów służby. Jakże niewymowna to radość, a zarazem zaszczyt głosić znękanym ludziom pełną Ewangelię Bożej miłości. Jakże nie być wdzięcznym Panu za otrzymaną do tej posługi ordynację, Izajasza, rozdział 61, werset 1, w postaci znajomości boskiego słowa i kwalifikacji duchowych, Izajasza, rozdział 11, werset 2, Galatów, rozdział 5, werset 22, które jak strumienie wody żywej popłyną z wnętrza, Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 38, stając się źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu, Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 14. Czyż nie jest to wystarczająca rekompensata za wszystkie trudy związane z posługiwaniem naszym bliźnim? Aby za bardzo nie wchodzić w szczegóły, nie będę opisywał wprost o cudownym sposobie podsyłania mi przez opatrzność niezwykle interesujących ludzi. Wspomnę tylko o kilku przypadkach. W samochodzie miejskim w Nowgorodzie, w trakcie rozmowy na temat najlepszego połączenia kolejowego do Baranowicz, odezwał się człowiek, który ma tam matkę i znał dobrze trasę. Gdy dałem mu ulotki, jak nowa ziemia, powiedział, że otrzymał je od polskich robotników, wznoszących tam budowlę. Na prospekcie Newskim w Leningradzie pytam stojącego obok mężczyznę o najbliższe wejście do metra, a on odpowiada mi po polsku. Jest Polakiem, przyjechał ze Stanisławowa, ma ciotkę w Przemyślu, urodził się w Jaśle. Dałem mu drugi tom Alii i ulotki. W Kijowie, idąc z przeciwległych stron, usiadłem w jednym czasie, na jednej ławce z zaangażowaną religijnie młodą osobą, którą zapoznałem z Lidią z Białej Cerkwi, oraz wypożyczyłem pierwszy tom ukraiński. W synagodze w Moskwie posadzono mnie na ławce, na której już siedział Niemiec z Karagandy. Następnie dwaj Żydzi, Hasydzi, którzy byli też gośćmi, wyprosili nas obu do innego pomieszczenia, chyba po to, abyśmy mogli się zapoznać, wymienić adresy, i za 15 minut powiózł on do Kazachstanu trzeci tom niemieckiej Alii. Gdy po tej akcji zdałem sobie sprawę z tego, co się stało, i że działałem wprost automatycznie pod kierunkiem opiekuńczych aniołów, Żydów, rozdział 1, werset 14, to aż wewnętrznie zadrżałem. Po powrocie do domu otrzymałem zaproszenie na 3 miesiące do Władywostoku. Mój przyjazd zaanonsowała tamtejsza gazeta Krasnoje Znamia z 18 września 1991 roku. Wszystko będzie zależeć jednak od tego, jak po rozpadzie sowieckiego imperium ułożą się stosunki w Rosji. Mieliśmy już stamtąd u siebie w gościach Igora z małżonką. Zawieźli do Władywostoku dużo literatury, w tym kilka tomów Johnsona w języku angielskim, tłumaczenie polskie drugiego tomu, Stworzenie, i 16 w języku rosyjskim, oraz kilka pierwszych tomów w języku rosyjskim. o ile Bóg pozwoli i nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, udam się do Władywostoku w końcu lipca 1992 roku, być może wraz z powracającym z Polski Igorem. W drodze powrotnej zamierzam odwiedzić kilka syberyjskich miejscowości, do których dotąd nie dotarli moi współbracia z Polski. Z głębokim przeświadczeniem, że dalsze moje posługiwanie w Rosji jest w najpewniejszych rękach, kończę powyższy opis, oddając z głębi serca Bogu cześć i uwielbienie za wszystkie otrzymane dotąd łaski i przywileje przez usługę Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. 1 Koryntów rozdział 16 wersety 23 i 24.